Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców. To jest 8.10. Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku...
Kto chce pracować ze śmieciami? A jeśli już chcemy takiej pracy, to jak się do niej przygotować? A co jeśli śmieciarz jest zawodem przyszłości?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Witam Państwa w podcaście Jutro Nauci. Tu Wadim Makarenko, dyrektor badań sektorów cyfrowych w firmie Statista. W podcaście Jutro Nauci występuję gościnnie, a dziś moim gościem jest Michał Paca, który od ponad 20 lat zajmuje się gospodarką odpadami, oczyszczaniem ścieków, a po godzinach pomaga młodym ludziom wybrać ścieżkę kariery. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Ludzkość produkuje coraz więcej śmieci, więc zarządzanie nimi staje się jedną z kluczowych branż chyba. Według rejestru Crunchbase, to jest taka baza danych startupów na świecie, nad nowymi technologiami pomagającymi w zarządzaniu odpadami działa już ponad 300 firm na całym świecie, które łącznie pozyskały 2,5 miliarda dolarów. Ale to na pewno nie jest cały obraz, bo są jeszcze inne rejestry startupów, jak na przykład Dealroom, i one już mówią o tysiącach startupów, które zajmują się śmieciami w różnym stopniu. Redukcją, utylizacją, neutralizacją. Chciałbym dziś porozmawiać o tym, które sektory mają największą przyszłość, jakich kwalifikacji wymagają i czy powinniśmy zachęcać nasze dzieci, żeby zajęły się odpadami. I mam takie pytanie na rozgrzewkę. Wielu chłopców w dzieciństwie marzy o pozostaniu strażakiem albo śmieciarzem. Śmieciarki to, wiadomo, dla małych chłopców fascynujące pojazdy, a opróżnianie koszy to jakiś hipnotyzujący rytuał. Marzył pan o tym, żeby zostać śmieciarzem w dzieciństwie?
Nie, marzenia takiego nigdy nie miałem. Natomiast pamiętam, że fascynowało mnie to rzeczywiście, jak ten pojemnik jest podnoszony i wyrzucany do komory śmieciarki. Krótkie wspomnienie i nie wiążę tego z tym, co dzisiaj robię. Inny przypadek zdecydował o tym, że zajmuję się tym, czym się zajmuję, ale całe szczęście jest to dla mnie zajęcie dające bardzo dużo satysfakcji i sensu w tym znajduję.
A może pan się podzielić, który to przypadek sprawił, że zajmuje się pan dzisiaj śmieciami?
Przypadek taki, że ja trafiłem do szkoły głównej handlowej, bo chciałem jak najszybciej zarobić jak najwięcej pieniędzy i uznałem, że będę maklerem. I to byłaby znakomita ścieżka, ale też sobie uzmysłowiłem, że nie będę robił niczego namacalnego. I nie zostałem pośrednikiem finansowym. I jak musiałem się rozejrzeć za tym, co ja chcę robić, to uznałem, że będę pomagał mojemu ojcu, który prowadził firmę zajmującą się oczyszczalniami ścieków. I ja z tej firmy w którymś momencie wyszedłem po to, żeby produkować nawozy naturalne z odpadów właśnie, z odpadów zielonych, z odpadów kuchennych, z osadów ściekowych, z tego wszystkiego, co ma materię organiczną. Ja robię, staram się robić produkty dla rolników.
No, słuchając pana, pomyślałem, że rzeczywiście trudno o jakby bardziej drastyczną opozycję, prawda? Makler giełdowy versus osoba zajmująca się śmieciami, rzeczy nienamacalne versus namacalne. Trudno o bardziej namacalne rzeczy niż śmieci.
Tak, ja w ogóle mam wrażenie, że to byłoby niezwykle satysfakcjonujące zajęcie, gdyby nie to, że ono również wymaga w moim przypadku niezwykłej wytrwałości, bo żebyśmy my uruchomili kolejną instalację i mieli takie poczucie, że wymyśliliśmy coś i chcemy to, po czym wybudowaliśmy i uruchomiliśmy, to są projekty tak szybko w naszej branży, to są 4 lata. Haczyk tej branży polega na tym, że jest niezwykle obwarowana przepisami i postępowania formalne. Z tych 4 lat, które powiedziałem, 3 lata to jest czas na postępowanie formalne. Więc naprawdę pod tym względem bariery wejścia są nieprzyjemnie wysokie.
No dobrze, ja na chwilkę chciałbym wrócić do tych dziecięcych marzeń, prawda? Bo one są, dzieci bardzo często wybierają śmieciarki jako te ulubione zabawki w sklepach, konstruują śmieciarki z klocków, ale jednak śmieciarzami w większości nie zostajemy, prawda? I co się dzieje z tym marzeniem? No przeciwnie, robimy...
Ja muszę tutaj powiedzieć stop, tak. Bo my niestety, to właśnie my jesteśmy śmieciarzami. bo śmieci to jest to, czego nikt nie potrzebuje. I śmieciarzami są ci, którzy generują śmieci. Nie ci, którzy sprzątają po tych, którzy generują. Więc my jesteśmy niestety społeczeństwem śmieciarzy, czyli osób generujących mnóstwo rzeczy, które są nikomu niepotrzebne. Bo dopiero wtedy coś zasługuje na status śmiecia, jak tego nikt nie potrzebuje. Gdybyśmy, panie redaktorze, wszystko pakowali w złoto, to my byśmy w ogóle nie mieli problemu z tym, że jest jakiś kryzys związany z tym, że nie wiemy, co zrobić ze śmieciami, opakowaniami, no bo wszyscy widzieliby wartość w tym opakowaniu i to opakowanie wracałoby tam, gdzie powinno wrócić. Ale w związku z tym, że robimy opakowania z rzeczy bezwartościowych, no to to jest problem. Wtedy to nie ma kto się tym zająć.
No tu mnie pan zaskoczył, ale pozostanę na chwilę jeszcze przy moim pytaniu. Dlaczego w takim razie robimy wszystko, żeby nie zostać tymi osobami, które zarządzają tymi odpadami, że już nie użyję słowa śmieciarz? Czy to tylko kwestia braku prestiżu? No bo umówmy się, że ten zawód nie jest do końca prestiżowy. Czy się mylę?
Myślę, że ciągnie się za tym taka perspektywa tego, że to nie jest coś prestiżowego. Albo to jest brudne, to jest śmierdzące, to jest pod tym względem jakoś nieczyste. No i mało kto ma wyrasta taką ambicją, że ja tu teraz będę po wszystkich sprzątał. Natomiast za tym dokładnie kryje się bardzo dużo satysfakcji, no bo prawda jest taka, że osoby, które zajmują się gospodarką odpadami, to są osoby, które dbają o to, żebyśmy przyszłym pokoleniom ten świat zostawili w jak najlepszym stanie. I ja powiem szczerze, że mam bardzo nietypowe marzenie jak na osobę z branży odpadowej, bo moim marzeniem jest świat, w którym nie ma śmieci, bo cała branża odpadowa to jest świadectwo nieefektywności cywilizacji, którą stworzyliśmy. W cywilizacji, która byłaby efektywna, nie byłoby śmieci, bo tak jak w naturze, wszystko byłoby wykorzystywane w obiegu zamkniętym. A niestety mamy tak, że my nagminnie śmiecimy. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni, raczej nie za mojego życia.
No dobrze. Kiedyś posprzeczałem się z człowiekiem na Facebooku i odkryłem, że jest szefem działu elektroodpadów w pewnym koncernie zajmującym się gospodarką odpadami. I teraz chciałem zapytać, czy taka praca ma prestiż? Bo rozumiem, że w tej branży są różne stanowiska, różne specjalizacje. Które z nich są najbardziej prestiżowe, jeśli mogę o to zapytać?
Ja uważam, że najbardziej prestiżowe są te rzeczy, które najmniej śmierdzą, czyli to są rzeczy związane właśnie z elektroodpadami, tudzież właśnie z recyklingiem metali, bo to jest coś, co jest bardzo klarowne. Tak samo recykling szkła jest postrzegany wyżej niż to, co ja robię, bo żebym ja poddał ten materiał, którym ja się zajmuję, recyklingowi, to on musi przejść przez proces kompostowania albo fermentacji. I to już są procesy, które mają, powiedzmy sobie szczerze, negatywną renomę z uwagi na uciążliwość dzisiejszych najbardziej znanych zakładów związanych z tego rodzaju działalnością. Te zakłady na przykład w Warszawie albo w Gdańsku były zazwyczaj bardzo przeciążone, nie dochowywały czasów przetwarzania odpadów i w efekcie były uciążliwe zapachowo. Tak, i osoby, które pracują w tych zakładach, powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki krąg osób, o których inni uważają, że są to osoby specyficzne.
To ciekawe. A co się dzieje z pensjami w takim razie? To znaczy, czy osoby, które pracują w tych bardziej prestiżowych, jeśli można tak powiedzieć, segmentach tej branży, zarabiają lepiej? Czy osoby, które zajmują się elektrośmieciami, zarabiają lepiej niż osoby, które się na przykład zajmują właśnie bioodpadami?
To zależy na jakich stanowiskach, bo jeżeli ktoś jest kierownikiem zakładu, to może się spodziewać analogicznego wynagrodzenia w jednym i w drugim miejscu. Powiedziałbym, że tutaj granica bardziej przebiega między firmami komunalnymi, tymi, które są własnością miast albo gmin, a firmami prywatnymi, koncernami, zazwyczaj to koncerny płacą lepiej.
No, to nie jest zaskakujące, ale powiedział pan o stanowiskach menedżerskich, a gdybyśmy zeszli niżej troszeczkę tą drabiną, to tam są różnice, jeśli chodzi o rodzaje przetwarzanych odpadów?
Ja bym powiedział tak, że w związku z tym, że ta praca jest uciążliwa, to jednak osoby zajmujące podstawowe stanowiska w zakładach, które zajmują się zbieraniem odpadów, albo które zajmują się właśnie taką pracą fizyczną, zmianową na kompostowniach, zarabiają lepiej niż osoby, które tą pracę wykonują w takich czystych, skludnych zakładach. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest pewna niedogodność, do tego się trzeba przyzwyczaić, w związku z tym chętnych jest mniej.
No dobrze. I jeszcze na koniec z tego wątku chciałem zapytać, sytuacja z kadrą, jak wygląda, jakich specjalistów brakuje, dlaczego i co trzeba skończyć, jakiego rodzaju studia, żeby specjalistą zostać? Rozumiem, że można oczywiście ochronę środowiska, ale zapewne ta branża staje się coraz bardziej interdyscyplinarna.
Ja bym powiedział, że najbardziej to brakuje kierowców z prawem jazdy kategorii C. Taka jest prawda o tej branży. To jest wyzwanie każdej osoby prowadzącej zakład zbierania, przetwarzania odpadów, że brakuje wykwalifikowanej technicznej kadry. To jest ta dziura, bo mamy bardzo dużo osób po studiach, które zazwyczaj, powiedzmy sobie szczerze, potrzebują popracować ze 2 lata, żeby zobaczyły, czym naprawdę jest praca albo w logistyce odpadów, albo w sprawozdawczości związanej z odpadami. Tego na studiach nie uczą. Do nas przychodzą ludzie, którzy skończyli studia i siadają przed bazą danych odpadowych, o której nie słyszeli, a to jest podstawowe narzędzie obecnie obowiązujące w buchalterii administracji odpadowej. Więc ja bym powiedział, że problem jest z tym, że w Polsce, i to chyba nie tylko w tej branży, ale po prostu jest mało osób technicznych, inżynierskich, nastawionych na pracę w tej branży.
To mnie pan zaskoczył. A jeśli chodzi o to, co pan robi, pana przedsiębiorstwo robi, to jaka to jest praca i jakie są jej zalety? Jakby pan miał zachęcać w ogóle do pracy w tym sektorze, już nie mówię w swojej firmie, to na czym akcentowałby uwagę?
No to w pewnym sensie muszę pana rozczarować, bo ja powiedziałbym, że kluczem dla człowieka jest, a może to nie jest rozczarowanie. Dla mnie to, co my robimy, to jest wyświadczanie ogromnej przysługi przyszłym pokoleniom. My zajmujemy się tym, żeby ta planeta dla naszych dzieci i dla naszych wnuków trafiła w stanie nie gorszym, niż myśmy ją dostali. I w takim sensie my robimy coś niezwykle sensownego. Więc jeżeli ktoś jest w stanie się połączyć z taką misją, zrobieniem rzeczy, które mają sens dla przyszłych pokoleń, to bioodpady.pl albo Ziemia Polska, to są firmy, do których ja zapraszam. I podobnie jest w każdej innej firmie zajmującej się legalnie gospodarką odpadami. Jeżeli chodzi o to, co poza tym, to ja bym powiedział, że w naszym przypadku kluczowe jest to, żeby ludzie się po prostu dobrze ze sobą czuli, więc my trochę mniej patrzymy na kompetencje. My patrzymy na to, czy osoba, która do nas przychodzi, to jest taka osoba, z którą nam się dobrze siedzi przy stole. Jeżeli tak jest, to ona się wszystkiego nauczy. Bo z mojej perspektywy jest tak, że z ludźmi z pracy spędzamy największą ilość czasu oprócz naszych najbliższych z naszej rodziny. I my tam się musimy dobrze dogadywać, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Więc ja dbam o atmosferę w pracy. I nie wiem, czy każdy tak ma, ale dla mnie kluczowe jest to, żeby ludzie mieli ochotę przychodzić do nas do biura. I jedna rzecz to są prace biurowe, bo one mają inny wymiar i one są bardzo podobne jak każde inne prace biurowe. Aczkolwiek ja uważam, że to, co ja robię, dla mnie ma bardzo dużo sensu. I dla ludzi, z którymi pracuję, podobnie. Natomiast prace na zakładach...
I o to chciałem zapytać.
Prace na zakładach dają takie poczucie tego, że robi się coś dużego. Bo zakład, który przetwarza rocznie kilkadziesiąt tysięcy ton odpadów, to robi wrażenie. To jest duża ilość, więc jak ktoś ma ochotę pracować na dużych maszynach, dużych urządzeniach, przy dużych koparkach, widzieć jak działają duże linie sortownicze, to jest taki element, który zostaje zaspokojony w zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Bardzo rzadko to są małe odpady, to są duże obiekty wielomilionowe, których wybudowanie kosztowało wiele milionów złotych.
Czyli poczucie, że się robi coś dużego w dużej skali, na dużych maszynach i dużych wolumenach. Rozumiem to. Ale rozumiem też to poczucie misji, które jeśli ktoś ma, no to z pewnością tam zaspokoi w takiej pracy to poczucie. A z jakiego rodzaju jednak w takim razie minusami trzeba się liczyć, pracując w takim miejscu, oprócz zapachu, o którym pan wspomniał?
Może frustracją związaną z tym, że z pierwszej ręki widzimy bezmyślność naszej gospodarki. To nastawienie na krótkoterminową, wyprodukować, sprzedać, nie zajmować się tym dalej. Jakby opchnąć klientowi i mieć spokój. Taką stworzyliśmy gospodarkę, która jest bardzo wygodna dla konsumentów. I może to jest taka frustracja trochę, jeżeli chodzi o system, który jest stworzony, żeby gospodarować odpadami, bo my w jakiś sposób skopiowaliśmy system z Unii Europejskiej i nikt sobie nie zadał pytania, czy ten system realizuje podstawowy cel gospodarki odpadami. A podstawowy cel gospodarki odpadami jest taki, żeby tych odpadów było jak najmniej. A mamy stworzony system finansowy, który zupełnie tego nie wspiera. Zupełnie. I ja w jakiś sposób ubolewam nad tym, że nasi rządzący przez lata nigdy nie zmierzyli się z taką refleksją, czy to, co my robimy, wypełnia te wymogi. No i niestety nie. Mamy bardzo określoną, jasno określoną hierarchię gospodarowania odpadami. Pierwszy cel jest taki, że powinniśmy wytwarzać jak najmniej odpadów. I my w Polsce nie mamy żadnego mechanizmu w zakresie finansowania gospodarki odpadami, który do tego by motywował.
A chciałem zapytać pana o osoby młodsze, które przychodzą do pracy. No bo teraz mówimy, że współczesna młodzież ma serce po lewej stronie, bardziej się troszczy o planetę. Z pewnością jest to grupa wiekowa, która no bardzo blisko do serca bierze sobie po prostu te problemy środowiska naturalnego. Czy to widać na przykład w rekrutacjach takich firm? Przychodzą ludzie, którzy szukają pracy z sensem jakby w młodszym wieku, czy niekoniecznie? Czy to raczej pozostaje tylko w sferze deklaracji?
Ja akurat mogę mówić o sobie. My mamy bardzo dużo zgłoszeń i być może to wynika z tego, że my bardzo klarownie komunikujemy, co jest dla nas ważne. Natomiast to jest subiektywna opinia, ale mam wrażenie, że młodość jest takim momentem, gdzie dobrze jest próbować różnych rzeczy. Więc jeżeli przychodzi do mnie osoba w wieku lat 20, ja zakładam, że jest niskie prawdopodobieństwo tego, że ona naprawdę wie, że chce robić to, co u nas się robi, że to jest cały czas osoba eksplorująca. I często ludzie, jakby słomiany zapał jest powszechny. Jakby każdy chce robić dobrze. Ale ja jeszcze tak bardzo nie czuję tego, żeby było szczególnie dużo osób zainteresowanych pracą związaną z gospodarką odpadami, żeby po prostu do branży ludzie walili i drzwiami i oknami z tego młodszego pokolenia.
A może są jakieś zachęty, czysto powiedziałbym takie marketingowe, prawda? Mówi się o startupach, o innowacjach w tej branży. Chciałem zapytać, czy są jakieś innowacje w zarządzaniu odpadami, które pan uważa za najważniejsze albo najciekawsze? Jakieś haczyki, na które można takiego młodszego pracownika z poczuciem misji łapać?
Trudno mi jest wskazać coś takiego. Ja mogę mówić o tym, że są ciekawe startupy, które mogą próbować wdrażać w Polsce na przykład systemy zwrotnych opakowań, które działają albo raczkują na zachodzie i że warto byłoby się w coś takiego zaangażować, bo to jest rzecz perspektywiczna, której brakuje. Ale ja jestem ostrożny z haczykami. Ja mam wrażenie, że dobrze jest szczerze i otwarcie mówić od samego początku, co to będzie, jakiego rodzaju to jest praca, z jakimi uciążliwościami się wiąże, bo wtedy jest większa szansa, że zostaniemy razem długo. A prawda jest taka, że wychowanie pracownika i wdrożenie go do zespołu to jest zawsze długi proces.
To wiadomo, natomiast rozumiem, że nie używa pan tych marketingowych sztuczek, ale poprosiłbym pana może o kilka przykładów takich technologii, czy nie wiem, rozwiązań, które pana zdaniem dają nam jakąś nadzieję.
Tutaj bym dopytał, w sensie pytanie jest o to, jakie są perspektywiczne, ciekawe technologie wyrastające na gospodarce odpadami, tak?
Tak jest.
W ogóle w gospodarce odpadami my się mierzymy z tym, co jest odpadem, a co nie musi być odpadem. My coraz bardziej doszukujemy się w odpadach surowców i to będzie coraz bardziej powszechne, więc my mamy bardzo ciekawe ścieżki rozwoju związane z tym, w jaki sposób z materii organicznej robić nawozy. Nawozy, które będą bezpieczne pod względem organicznym, fizykochemicznym. To jest tak jakby jeden obszar. Drugi obszar to są innowacje w logistyce związane z tym, jak dostarczać pomiędzy producentami a sklepami produkty w opakowaniach zwrotnych. I tak samo, jak zamknąć ścieżki związane z dostarczaniem do konsumentów, czyli nas, produktów, które my będziemy mieli ochotę, których opakowania będziemy mieli ochotę zwrócić. Więc to jest kolejny obszar innowacyjności. Potem mamy szereg innowacji technologicznych związanych z recyklingiem, ale ja, panie redaktorze, uważam, że recykling materiałowy, szczególnie plastiku, to jest jedna wielka ściema. To po prostu nie działa i skala, która jest potrzebna tam, jest nie do osiągnięcia w perspektywie dekad, a nie lat, a my się dzisiaj borykamy z tym, że 30 milionów ton plastiku nam trafia rok w rok do środowiska na tej planecie i udajemy, że to się nie dzieje. Natomiast to, gdzie ja widzę bardzo dużo innowacyjności, to są ruchy, które idą w kierunku minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów. I to jest taki nurt, w który ja bardzo wierzę, który ja bardzo wspieram. Takie inicjatywy, gdzie chociażby ubrania są w zorganizowany sposób. Jest taka świetna inicjatywa, która ma moje wsparcie na różny sposób. Ubrania do oddania. My tam mamy do czynienia z innowacją, która jest na poziomie organizacyjnym, a nie rewolucją naukową. I to właśnie wyszło z takiego nurtu, jak my możemy dawać przedmiotom, przedłużać ich życie, a nie koncentrującą się na tym miejscu, kiedy one już są śmieciami, czy są nikomu niepotrzebne.
Na koniec chciałem pana zapytać o taką rzecz. Rozumiem ten pogląd, zastanawia on mnie o tyle właśnie, że on niejako nas, konsumentów, obciąża w większym stopniu niż producentów i niż firmy, które się zajmują przetwarzaniem. Czy nie uważa pan, że tego rodzaju projekty są jednakowoż skazane na porażkę? To znaczy one oczywiście przyniosą pozytywne skutki, ale skala i masa są gdzie indziej.
Ja, panie redaktorze, jestem święcie przekonany, że my musimy zmienić nasze podejście do konsumpcji. I od nas, konsumentów, to oznacza, że będziemy musieli przejść na opakowania, które są zwrotne. Bo inaczej my naprawdę zostaniemy zapamiętani jako pokolenie śmieci, które bezmyślnie zaśmiecało planetę, z którą później się muszą nasze wnuki, prawnuki borykać. Więc ja uważam, że impuls do tego będzie impulsem finansowym. I z jednej strony będzie grupa innowatorów, którzy będą to robili z serca, które będą to robili z misji, ale przyjdzie motywacja finansowa, jak nie od naszego rządu, to z Unii Europejskiej, do tego, żebyśmy my przestali bezmyślnie śmiecić. I wtedy do tych, którzy są innowatorami, dołączą ci, którym się to po prostu opłaci. Bo uważam, że naszą ludzką słabością jest to, że przede wszystkim robimy to, co nam się krótkoterminowo opłaca. I to jest, że tak powiem, całe nieszczęście tej naszej cywilizacji.
Państwa i moim gościem był Michał Paca, specjalista w zakresie gospodarki odpadami i oczyszczania ścieków. Ja nazywam się Wadim Makarenko. Dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej. Partnerem programu Jutro Nauci jest Sebastian Kulczyk, międzynarodowy inwestor, twórca Incredibles, programu mentoringowego dla młodych przedsiębiorców.